na te słowa, obecnie brata Adama poprosimy o pierwszy wykład.
Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, witam Was oficjalnie z tego miejsca. Z każdym się witałem osobiście, no ale jak zaczynam wykład, to jeszcze powitam Was wszystkich jako słuchaczy. Zacznę od pozdrowień, ponieważ dzisiejsza moja usługa u Was jest już trzecią w tym weekendzie. Zacząłem ten weekend już w piątek i w piątek na wieczór udałem się aż do miejscowości Iłowa. Wiecie, gdzie jest Iłowa? Pod Zieloną Górą. 150 km do Berlina mi zostawało. Już byłoby bardzo blisko. Ja tu będę stał, więc tylko żeby... Żeby tylko na drodze światła nie było. A tak, no wszystko jest. Więc ci bracia z Podzielonej Góry Zniłowej przekazują swoje pozdrowienia. Jest bracia z Poznania, ci, którzy zbierają się na ulicy tzw. Krańcowej. Teraz nie są na Krańcowej, bo mają tam remont, na Grunowalskiej się zgadzają, ale są znani jako z Gór Poznańskich z Krańcowej. Oni także prosili, żeby ich pozdrowienia przekazać do Was. Wiedzieli, że będę tutaj dzisiaj usługiwał. Także mój zbór z Kełma, którego jestem członkiem, również swoje pozdrowienia do Wasza. No i jeszcze ostatni zbór, który usługiwałem, Wólka Niedźwiecka. Tam jest też zbór oddzielony od grupowego, podzielili się na pół mniej więcej, oni także swoje pozdrowienia przesyłają do nas.
Dziękuję.
Pierwszy temat, jak widzimy na ścianie, usprawiedliwienie człowieka, zgodnie z życzeniem zboru, bo taką otrzymałem informację, że takie byłoby życzenie, drugi temat będzie inny, też na życzenie zboru. Usprawiedliwienie człowieka i ten temat zechcemy wspólnie zbadać. Zacznijmy od wersetu z Rzymian 30, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili, że w obecnym stanie, jakim jesteśmy my jako ludzie, to nie ma ani jednego sprawiedliwego. Myślę, że nikogo z nas nie trzeba uświadamiać, ani tłumaczyć, że tej sprawiedliwości nam brakuje. Widać to na każdym kroku, każdego dnia. Myślę, że grzeszymy prawie codziennie. W różnych formach. Dlatego też potrzebujemy jakiejś pomocy, żeby ta sprawiedliwość w nas się w końcu ostatecznie pojawiła. Żebyśmy byli zdolni postępować sprawiedliwie, ale sami z siebie tego okazać nie możemy. Początek tej historii utraty sprawiedliwości, usprawiedliwienia już był w Edenie. Jak wiemy, Bóg stworzył Adama i Ewę, dał im instrukcję do właściwego życia. Bóg jako stwórca udzielił życie Adamowi, no i później Ewie. Skoro jest stwórcą, dawcą życia, nic dziwnego, że chce, aby to życie, które on udziela, było używane zgodnie z jego zasadami. Nikt się chyba nie dziwi temu, ponieważ jeżeli ja bym miał jakąś własność, na przykład samochód, i ją chciał komuś pożyczyć, na przykład temu młodemu bratu, żeby sobie pojeździł moim Dusterem, to mówię, możesz nim jeździć, ale nie wolno ci przekraczać 80 km na godzinę. A potem patrzę, 120 jedzie. Czy ja jako właściciel samochodu, który dał instrukcję, że takie moje jest warunek, prawda? Daję mu samochód, ale nie wolno tej prędkości przekraczać. On ją przekroczy, to ma pełne prawo mój ten samochód mój zabrać. I nie powinien ani on, ani nikt inny mieć pretensji, że on to zrobiło. Każde urządzenie elektryczne, elektroniczne, jakiekolwiek by nie było, też ma instrukcję, która jest dołączona przez producenta. Na przykład, jak wiem, jakieś podkurzacze mogą mieć ograniczenie czasowe. Nie może pracować dłużej niż 30 minut, bo inaczej grozi przegrzanie silnika i awarium. No i podwozimy tą instrukcję i będziemy mieli zatrudnioną odkurzacz, albo cokolwiek innego. Zatem Bóg jak dał życie, to jako dawca życia, on warował to po warunkami. Warunki były słuszne i sprawiedliwe. Masz być mi jako stwórcy posłuszny, a ja twoje posłuszeństwo wypróbuję w dowolny sposób. Wiem, że próba polegała na tym, żeby jednego rodzaju owoców z Edenu nie spożywać. To nie chodziło o to, że Bóg żałował dobrych owoców człowiekowi. Te dobre owoce były także na innych drzewach, z których mogli bez ograniczeń jeść. Chodziło tylko o to, żeby człowiek był posłuszny boskiej woli. Dlaczego to takie ważne? Bo jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, postępujemy zgodnie z Jego wolą, to rozwijamy w sobie odpowiedni charakter. Charakter, który będzie doskonały, święty i tylko przez posłuszeństwo, i to przez dłuższy czas, posłuszeństwo we wszystkich próbach, które Bóg uzna za stosowne, za konieczne, jakich nam udziela, a nam też chciał udzielić. Myślę, że ta próba z tym owocem w Edenie nie byłaby jedyną. Nie sądzę, że tylko gdyby okazał posłuszeństwo w tej sprawie, już by nabył doskonałego charakteru. No ale on od razu, bo bardzo szybko, prawda, razem ze swoją małżonką Ewą, na tej próbie upadli. Nie wiem, co Bóg zrobiłby dalej, czy byłyby jeszcze inne próby. Podejrzewam, że jeszcze taka próba byłaby pewnie za mało, ale to możemy sobie gdybać, tego nie wiemy. Upadli, tak. nie okazali posłuszeństwa w dość prostej sprawie, żeby nie spożywać jednego rodzaju owoców, które w Edenie były. No i z tego powodu człowiek upadł i pojawiła się potrzeba odkupienia tego człowieka, przywrócenia go do sprawiedliwości, bo z chwilą upadku Adama nikt już nie miał żadnych szans, żeby tę sprawiedliwość wypełnić, nawet gdyby się bardzo, bardzo starał. Czy zatem Bóg stworzył Adama niedoskonałym, skoro Adam upadł? I tu właśnie rozważmy doskonałość nas jako ludzi. Doskonałość nas jako ludzi składa się z dwóch elementów. Jest doskonałość istoty i jest doskonałość charakteru. I gdy Bóg stworzył Adama, to owszem, udzielił mu doskonałość. Mamy powiedziane, że wszystko, co stworzył Bóg, było dobre, bardzo dobre, doskonałe. Ale jak sądzimy, Bóg dał człowiekowi doskonałą istotę, to znaczy, może wypiszmy, żebyśmy wiedzieli. I doskonałość istoty to jest fizyczna, umysłowa, artystyczna, moralna, religijna. To się po tym kryje, chyba same nazwy mówią, ale parę słów pokażę. Fizyczna to nasz organizm. Sprawny, nie choruje. Umysłowa to samo umyśle. Umysł działa, działa nie w kilku procentach, jak w tej chwili, tylko w pełni. Co przeczyta, co usłyszy, pamięta. Lepiej niż twardy dysk komputera, bo twardy dysk komputera też co się zapisze, to zapamiętuje i może mieć ogromne ilości, ale może być awaria tego dysku i pomimo tego, że on pięknie wszystko zapamiętuje, co udamy za pierwszym razem i pamięta, ale tego dawali pamięta. Jak potem, i potem próbują odzyskiwać, jak się uda, aż nie zawsze się udaje i czasami wszystko by się utraciło. Zatem umysłowa doskonałość artystyczna to właśnie do tego, żeby różnego rodzaju śpiewy, malarstwo i tak dalej, prawda, człowiek jest obdarzony. Niektórzy dzisiaj potrafią pięknie rysować, ja nie. A niektórzy weźmie ołówek, parę deseczek i już jest zajączek ładny. Ja bym zajączka narysował, nie wiem, żeby był dobry. Nikt by nie odbył, to jest zaraz. Doskonałość moralna to uczucia wobec, tak, zdolność do okazywania uczuć wobec bliźniego, a religijna to zdolność do okazywania uczuć wobec Boga. Tak Bóg zamierzył. I z tych dwóch, taką doskonałość, z tych dwóch rodzajów doskonałości istoty i charakteru, Bóg Adamowi tylko i wyłącznie dał doskonałość istoty. Nie dał mu doskonałego charakteru. Bo doskonały charakter jest to dzieło inteligentnego stworzenia Adama, Ewy, która jest wypracowana w posłuszeństwie boskiemu prawu. Bóg, gdyby Bóg dał doskonałą istotę, doskonały charakter Adamowi w akcie stworzenia, upadek, grzech, nieposłuszeństwo wobec Boga nie byłoby dla Adama w ogóle możliwe. Bo jeżeli ktoś ma doskonały charakter, to ani nie chce zgrzeszyć, ani nie może zgrzeszyć. Nawet gdyby się mu coś nagle zachciało, to byłoby wbrew jego naturze. Nie postąpiłby wbrew naturze. Więc Bóg nie dał mu tych dwóch doskonałości. Zatem gdy Bóg mówi, że to, co stworzył, było dobre, albo bardzo dobre, albo innymi słowy doskonałe, to ma na myśli tę doskonałość istoty. Tutaj w moralnej i religijnej doskonałości mamy tylko zdolności do odczuwania. To nie jest, że mam gotowe uczucia. Uczucia są tutaj, prawda? To jest tylko zdolność do odczuwania, czego na przykład nie mają zwierzęta. Zwierzęta nie mają zdolności do odczuwania uczuć wobec innych zwierząt. I na przykład taki pies mówi do niego, nie mogę jeść z kości drugiego psa, bo to jest mojego brata psa, kości, nie zjem mu, bo to jest jego własność. Jak zobaczy pies kość, która mu będzie smakowała, on nie będzie rozważał, czy to jest kość jego, może ją jeść, a może to jest psa sąsiedztwa, nie wypada. Tak samo zwierzęta nie zostały obdarzone zdolnością do przeżywania uczuć religijnych wobec swego stwórcy. Też Bóg stworzenie zainicjował także, prawda, na zwierząt, ale nie dał im zdolności do odczuwania uczuć religijnych. Takich sfery oni w ogóle nie potrafią, nie przeżywają i dla nich one nie istnieją. Natomiast ludzie w ramach doskonałości istoty otrzymali zdolność do przestrzegania takich uczuć. Oczywiście te uczucia, żeby się rozwinęły w doskonałe cechy charakteru, to znaczy tutaj posłuszeństwo Bogu. I gdyby człowiek, który otrzymał od Boga w akcie stworzenia doskonałość istoty, odpowiednio długo, przez tyle prób, ile Bóg uznałby za właściwe, okazał posłuszeństwo Bogu, dołączyłby do tej doskonałości istoty, którą dostał w prezencie od Boga w akcie stworzenia, dołączyłby do tego doskonałość charakteru. I wtedy byłby w pełni doskonały. W trakcie rozwijania doskonałości charakteru Adam z Ewą okazali nieposłuszeństwo i ich proces rozwijania charakteru bardzo szybko został przerwany, zakłócony i tego charakteru nie udało się ani jednemu, ani drugiemu rozwinąć. Tak? A właśnie, Mateusz, tutaj Mojżesz spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Bardzo dobre w znaczeniu doskonałości istoty. Właśnie ja to nie napisałem, tylko mówiłem, więc tutaj miało się jeszcze pojawić to. Czy doskonałe, bardzo dobre znaczenie do doskonałości istoty, charakteru, czy jednego i drugiego? Już powiedziałem, że doskonałości istoty Bóg nas stworzył ani charakteru, ani jednego drugiego. Charakter pozostaje do wypracowania przez każdego z nas i do tej pory ta metoda działa. Tylko, że mamy teraz taką sytuację, w której jesteśmy już genetycznie obciążeni upartym badaniem i nie mamy szans, tak jak wam posiadowana, żeby taki charakter rozwinąć, nawet gdybyśmy się bardzo, bardzo starali. Więc doskonałość istoty to jest jedyny. Posiadanie doskonałego charakteru, gdyby taki był, nie pozwala zgrzeszyć, gdyby Adam ten charakter doskonały posiadał, grzech byłby dla niego niemożliwy. Zatem rozwój charakteru to proces, który wymaga zaangażowania. Z jednej strony umysłu, co jest najłatwiejsze. Dlaczego najłatwiejsze? No Bóg tego zaczął. Informacje do umysłu na temat tego, jak postępować, jak nie postępować. Co dobre, co złe. W przypadku Adama i Ewy było to powstrzymanie się od jedzenia, spożywania jednego rodzaju owoców. Niby nic wielkiego, ale gdyby pomimo chęci skosztowania, pomimo ciekawości, jak ten owoc smakuje, którego nie wolno spożywać, lepszy, gorszy albo jaki, gdyby oni pokonali tę chęć spożycia tego owocu, no to już by był jakiś rozwój ich charakteru w stresy poszedł. Może by, tak jak mówiłem, pewnie by dostali jeszcze inne próby, gdyby i żeby okazywali posłuszeństwo, ale upadli dosyć wcześnie. To jest najłatwiejsze. Przyjąć do umysłu informacje od Boga, od Stwórcy, co on sobie życzy, jaka jest jego wola. Potem, kiedy przyjmiemy tę informację, to przechodzi do naszej woli, do naszych motywów. Napisałem na górze, że to jest dość łatwe. Dlaczego dość łatwe? No bo jeżeli Bóg nam powie, że jeżeli będziesz, na przykład cofnijmy się do Adama i Ewy, jeżeli będziesz się powstrzymywał od spożywania tego rodzaju owoców, to otrzymasz życie wieczne, będziesz żył wiecznie. Taka jest nagroda. Bądź mi posłuszny, a w nagrodę będziesz miał życie wieczne. No to człowiek co? Nie chce takiego czegoś? Powiem, tak, ja chcę. Nawet Żydzi pod zakonem, gdy Bóg im dał różne przepisy zakonu, Mojżesz im to powtórzył, to co powiedzieli? Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i posłuszni będziemy. Chęć jest dość łatwa, tylko wystarczy odpowiednio przestawić i powiedzieć, nagroda życia wiecznego na to czeka. No to tak, ja chcę. A potem chodzi trzeci, najtrudniejszy element. Serce, to znaczy wprowadzić teoretyczną wiedzę, jaką Bóg nam dał do umysłu. Wszystko jedno w jakiej postaci. Nie spożywajcie tego owocu, albo to, co było pod zakonem, też dało im do umysłu Żydom, tylko już Żydzi byli na przegranej pozycji, prawda? Ponieważ byli upadli genetycznie, więc pomimo doskonałego zakonu, który Bóg im dał, nie byli w stanie go wykonywać. Chęć się w nich wzbudziła, bo powiedzieli wszystko, co powiedział Pan, uczynimy, będziemy posłuszni, ale gdy przechodziło, doszło do tego, żeby do uczuć, wprowadzić to wszystko, żeby to praktykować, zgodnie z tym, co było powiedziane, no to nie. Jak Bóg mówił im w zakonie na przykład, że nie mogą złorzeczyć matce ani ojcu, to potem jeden Żyd, który nie chciał może złorzeczyć, to i powiedział, bo się zdenerwował i coś matce ojcu ludzkiego powiedział. Jak Bóg powiedział, żeby nie cudzołożyć, to ileś tam osób nie cudzołożyło, ale zawsze znalazł się ktoś, kto to dołożył. Jak powiedział, żeby w sabat nie pracować albo nie zbierać drewna, no to ktoś tam nie zbierał, ale zawsze ktoś się znalazł, komu się chciało zbierać to drewno. Albo na wolny inny sposób naruszali, bo to nie było, nie, oni już nie mieli szans, w przeciwieństwie do Adama, który teoretycznie taką szansę posiadał, ponieważ nie otrzymał genetycznie od Boga niedoskonałości. Miał te wszystkie zdolności, wystarczyło tylko być posłusznym i to dla niego teoretycznie było możliwe. Teorii. I Biblia nazywa to napełnianiem się Duchem Świętym. Do umysłu przyjmujemy boskie myśli, do naszej woli boskie pragnienia, a do naszego serca boskie uczucia. Komu się z nas uda do umysłu boskie myśli przyjąć, jak mówiłem, jest to najłatwiejsze. Bo w Biblii można znaleźć wszystkie informacje, które Bóg chciałby człowiekowi nam przekazać. I wystarczy tylko się z tym zapoznać i już się zapoczątkowuje napełnianie się w nas Duchem Świętym. Potem te informacje, ta prawda jest tak piękna, czysta i tak wspaniałe perspektywy roznacza przed człowiekiem, że od razu budzi chęć w nas, żeby zgodnie z nią postępować, bo nagroda wspaniała. To tak jakbyśmy powiedzieli, no kto obywatelstwa dobiegnie do Piotrkowa najszybciej otrzyma taką nagrodę. No tak, no to wtedy wie, chcemy spróbować. Prawda? Albo może nie wszyscy, bo niektórzy może nie bardzo biegać, czasami nawet pewnie się nie zgłosiła, żeby biec do Piotrkowa. Ale może byłby taki konkurs, który by dla wszystkich był możliwy. O, na przykład taki konkurs. Kto odpowie na 5 pytań na tematy biblijne, każdy ma jakąś wiedzę biblijną, a może mi się uda, to nagroda będzie, no nie, może nie życie wieczne, bo to ja nie mogę dać, ale nagrodą będzie jakaś książka albo cokolwiek innego. No jak ktoś by chciał taką nagrodę, to ma, od razu wzbudza się w nim wolę. I to jest ta najtrudniejsza część. Dlaczego ona jest najtrudniejsza? Bo ona wymaga codziennie praktykowania tego, co mamy w umyśle. A wiemy, że z tego jest problem i my mamy też ten problem. Wiemy o wielu różnych rzeczach, które są złe. A pomimo tego, że wiemy i pomimo tego, że no, chcielibyśmy nawet postępować zgodnie z tym, co wiemy, to nie wychodzi, a często nawet niektórzy ludzie szwankują na woli. Czyli wiedzą, że tak powinni, ale mają grzeczne skłonności, słabości i pomimo tego, że wiedzą, że to nie jest właściwa rzecz, że Bogu się to nie podoba, to i tak to robią, bo to mają no, odziedziczone skłonności w tym czy w innym kierunku. Ogólnie wszyscy też na tym wiemy na przykład, że obmowa jest grzechem. Biblia to wyraźnie twierdzi. No ale czasami, prawda, sobie jakoś człowiek lubi porozmawiać, kogoś tam lekko skrytykować, no może lepiej się wtedy sam czuje, nie wiadomo dlaczego, ale to się generalnie zdarza, prawda? Może to być podkowaniem, niepodkowaniem, ale jeżeli mówimy o kimś źle, także odbieramy mu tak zwane dobre imię, no to jest to obmowa, prawda? Bo w ten sposób jak gdyby go symbolicznie mordujemy, zabieramy mu dobre imię, jego reputację. Więc tu mamy te wszystkie problemy, prawda? Żeby to... I dlatego z tego powodu no, nie możemy rozwinąć w pełni, nie mówię, że nie możemy nic, tylko nie możemy w pełni tego napomnienia się duchem dokonać, ale powinniśmy starać się, bo coś jest dla nas jednak możliwe. Jeżeli ktoś nie podejmuje żadnych prób, no to będzie miał tutaj wyprzeć koło zera. Jeżeli ktoś podejmuje próby po matce, ale one są nieudane, bo jest genetycznie już obciążony niedoskonałością w Adamie, to wiadomo, że 100% tutaj nie będzie miał. Ale może będzie miał 40, 50, 60, a każdy chyba przyzna, że 50% to jest dużo więcej niż 0, niż 5, niż 10, niż 20. Wobec tego, cokolwiek uda się nam rozwinąć w obecnym czasie, uczyni nas lepszymi niż byliśmy wcześniej. Każda próba, nawet niedoskonała próba bycia doskonałym, przynosi korzyści. Bo zawsze zatrzymamy się gdzieś wyżej, dlatego gdybyśmy się umówili, że tu jest ta pełnia doskonałości, a tu jest, powiedzmy, o, na tej linii jest nasza niedoskonałość, jakiej nas jesteśmy, to każda próba dojścia do pełni doskonałości, nawet nieudana, sprawi, że się zatrzymamy może w połowie, a może gdzieś tutaj, tejże próby, no i to jest ta korzyść. Widać to, bo dowodem tego, że jest to właściwie, że jest to korzystne, są Żydzi. Czym się różnią Żydzi od reszty świata? Otrzymali od Boga zakon. Doskonałe boskie prawo, tu do ich umysłu. Nie byli go w stanie w pełni wykonać. Nikt z Żydów go nie wykonał w pełni. Ale nieudolna próba, podkreślam, nieudolna, bo musiała być nieudolna, bo Żydzi byli genetycznie niedoskonali. Nieudolna próba jednak, czy ta u Żydów przestrzegania zakonu, podniosła ich z tego typowego dla każdego upadłego człowieka poziomu, który umówmy się jest tutaj na dole naszego ekraniku, podniosła ich jest mu tu, a może gdzieś tu. Skąd jak mu udowodnić? Wystarczy zobaczyć, podniosła ich pod względem każdy wyżej. Wystarczy zobaczyć do laureatów Nagrody Nobla. Wiecie Państwo, na ile procent laureatów Nagrody Nobla jest narodu żydowskiego? 25. A jaką część ludzkości stanowi narod żydowski? Ile procent?
1%.
No więc, znaczy nie, poniżej jednego.
Nie,
nie, to jest tam 0,0 coś. No jak jest możliwe, że naród, który w liczbie świata stanowi 0,0 jakąś tam część procenta, powiedzmy 0,5% ludzkości, nagle noblistów ma 25% jest właśnie z nich. Nieudolna próba przestrzegania boskiego prawa, nieudana jako całość, podniosła ich na wyższy poziom. Tak jak ludzkość jest na tym poziomie i ta ciągle spada, nawet można powiedzieć spada, tak naród żydowski, formując nieudolnie wypełniać zakon, podniósł się może w połowie, może tutaj i góruje. Ich umysły działają lepiej, ich moralność jest na wyższym poziomie. Nawet ci, którzy Żydów nie lubią, jak czasami z nimi, pamiętam, rozmawiałem z takimi antysemitami, tacy z krwi i kości, to powiedzą, że Żyd chytry, że Żyd zawsze nam jakiś interes chciał zrobić, żeby coś zarobić. Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że nigdy nie oszukiwał. Tylko umiał zarobić. Umiał, ale nie na zasadzie oszustwa, że tego człowieka, Polaka oszukał. Tylko, że umiał kupić taniej, sprzedać drożej, no ale miał odryw do tego, że Żydzi czego się nie chwycą, to szybko dochodzą do perfekcji. Oni zawsze całe życie się tego handlem zajmowali dawnymi czasy, na przykład Żydzi mieszkający w Polsce, a to z tego powodu, że społeczeństwo polskie uważało handel za działalność taką marną, lichą, że Polakom nie chciało się tu zajmować. Wobec tego Żydzi jako taka obcy ludzie w Polsce byli chętnie dopuszczani do handlu, bo Polakom się nie chciało tym zajmować. No to doszli do perfekcji w handlowaniu. Umieli kupić taniej, sprzedać drożej i robili z tego pieniądze. Ale Żyd nigdy nie był rolnikiem, Żyd nigdy nie był żołnierzem. A gdy powstało państwo Izrael, armia izraelska, czołówka na świecie. Rolnictwo izraelskie, czołówka na świecie. W momentalnym w tym czasie, nie mając żadnego doświadczenia w rolnictwie, w żołnierce, wysunęli się na sam poziom. I czego się by nie zajęli jakąkolwiek dziedziną życia, oni genetycznie do dzisiaj mają te mocniejsze geny. Ich upadek po Adamie nie jest taki duży, jak w przypadku reszty ludzkości. mogą tylko zawdzięczać nieudolnej próbie, ale jednak próbie przestrzegania zakonu, która dała im taką korzyść, która genetycznie do dzisiaj trwa, nawet u tych Żydów, którzy są niewierzący. Po swoich krotkach otrzymali takie geny. Także warto starać się, nawet jeżeli wiemy, że nie dojdziemy do doskonałości. A uczeń w szkole? Czy jakie ma szansę uczeń w szkole nauczyć się 100% tego, co w szkole uczą? No, może tak jeden na iluś się nauczy, ale jest wiadomo, że to, że większość, ogromna większość nie ma szans wszystkiego się nauczyć 100%. Nawet ci najlepsi się przyznają, że wszystkiego nie umieją, tylko mają trochę szczęścia, wiedzą więcej niż ta reszta i tam wiadomo, dlatego, że wiedzą więcej, to się wybijają, no oczywiście mają do nich dobre znanie, ale gdyby tak go poddać próbie i 100% wiedzy zbadać jego wiedzy, że naprawdę wszystko wie, co było na zajęciach, co jest w książkach, których obowiązują, na pewno by się znalazły, że ma braki. Tylko nigdy się nic 100% nie bada. Wie więcej niż taki średni i uchodzi za najlepszego. Gdyby Adam posiadał tę pełnię ducha już w Edenie, o której mówiliśmy, czyli taki charakter, który on by posiadał w umyśle, woli i sercu, byłby na doskonałym poziomie, ani nie byłby w stanie zgrzeszyć, ani nie chciałby zgrzeszyć, gdyby przez pomyłkę zechciał. Tak mówię przez pomyłkę, no bo wiadomo, to tak nielogiczne, jakby nie jest w stanie zgrzeszyć, to nie może chcieć. No ale gdyby przez pomyłkę chciał, to nie potrafiłby sprowadzić tego w czyn. Doskonały charakter nie potrafi zgrzeszyć. Dlatego obok Bóg na przykład, który jest doskonały, jest napisane w Biblii, że co jest dla Boga niemożliwe? Kłamać. Że Bóg bardzo się stara, on nie potrafi skłamać. My potrafimy skłamać? To się bardzo na to szkodzi. Wystarczy tylko, że mamy jakąś korzyść w tym. Dzieci od małego kłamią rodziców, mają dorosłe, do szkoły dzisiaj nie pójdzie. I udaje, że chory, że coś. No, to są małe prawda? A jak są tam, to inne rzeczy, to wiemy jak jest. Bo dorośli potem kłamią w pracy, sąsiadów, żony, mężów. Kolegów, no że jakieś tam, każdy ma jakiś tam swój interes, nie ma problemu. A Bóg, nawet gdyby przez pomyłkę chciał, nie wykona tego. Nie przejdzie mu przez gardło kłamstwo. To jest właśnie doskonałość. Po upadku Adama wszyscy jego potomkowie otrzymali niedoskonałe geny i z tych niedoskonałych genów nikt już nie ma szansy taką, jaką posiadał Adam. Czyli nie ma szansy posiadania doskonałego ciała, ani zdolności do rozwinięcia doskonałego charakteru, gdyż źródło zostało skalane. Geny, które otrzymał Adam w akcie stworzenia, nie były niedoskonałe. Jego zdolności były doskonałe, wystarczyło tylko być posłusznym boskiemu prawu, a rozwinąłby doskonały charakter. Gdy zgrzeszył, jego geny, tak mniej więcej one wyglądają, prawda, tak podaje nam nauka, geny, jego geny zostały skażone niedoskonałością i w nich już tutaj jest zakodowana niedoskonałość. Czyli na przykład jego zdolności do odczuwania uczuć moralnych wobec bliźniego, drugiego człowieka, już tu jako zdolności są skażone. Nawet gdyby on bardzo chciał postępować wobec bliźniego porządku, fair, tak jakby należało, to mu się tak nie uzna, nie ma mowy. Prędzej czy później słowem, uczynkiem tego bliźniego zrani, zgrzeszy przeciwko niemu. A ten bliźni przeciwko niemu. Mąż zrobi to wobec żony, żona zrobi to wobec męża. Nie ma wyjścia. Nawet jak się bardzo kochają, to i tak to zrobią. Bo źródło jest skażone. Przy okazji, taka ciekawostka, wiecie, że to pod jakim kątem ten kąt DNA się wznosi do góry?
26
stopni. A to taka ciekawostka, prawda? A co to jest 26? To jest wartość liczbowa 4 liter. J-H-W-K. Czyli Bóg jak stworzył człowieka, podobno, że nie podobno czytałem, że ten kąt DNA u wszystkich istot żywych ma poznosi się pod kątem 26 stopni. To tak jakby malarz narysuje obraz i pod spodem malarzy lubią się podpisywać na dole tam takie oryginalne obrazy, są leciutko podpisane, prawda? I tak samo jakby Bóg się podpisał pod swoim własnym stworzeniem, stworzył człowieka i w kodzie 1 nadał mu kąt 26 stopni, tak jak mówię, jak kiedyś badacie te kąty, bo już dojdziecie naukowo do tego, że będziecie wiedzieli, jak to wygląda, to mój podpis odczytacie, jeżeli będziecie mieli w ogóle chęć, prawda? Albo jeżeli skojarzycie, że 26 to wartość liczbowa JHWH, bo chyba wiemy, że te hebrajskie i greckie litery alfabetu, poza tym, że są literami, są także liczbami. Do dzisiaj używamy rzymskie, tak samo były, prawda? Raczej rzymskich używamy. Nie używamy hebrajskich ani greckich liter. Na przykład nie używamy altu, prawda?
W ogóle cyfry nie mają.
No właśnie. Jak to tak, tak, dokładnie, mają cyfry. Dlatego litery alfabetu, że tak powiem, nadali im drugie znaczenie. Jesteś literą, a także jesteś cyfrą. I według pozycji w alfabecie ona oznacza dawno cyfrę. My raczej rzymskie żeśmy przejęli, prawda? I używamy, każdy wie, że na przykład X to 10. Prawda? A takie V to 5. Ale to żyje, to żyje, to rzymskie. A że od chwili upadku w naszych genach prawdopodobnie jest zakładowany wyrok śmierci. Mówię prawdopodobnie, no bo myślę, że Bóg oddzielnie każdego stworzenia ludzkiego, które się rodzi na świat, oddzielnie wyrokiem śmierci nie każe, bo jesteś potomkiem Adama, więc muszę cię od razu grzech śmierci. Myślę, że Bóg Hygera, gdy Adam zgrzeszył, upadł, wprowadził odpowiednią zmianę, którą on jako spółka wie, gdzie, i mówi, w genach masz zakodowany grzech śmierci. Pożyjesz trochę dłużej lub trochę krócej, zależnie od tego, jaki będzie nas styl życia, jakie obciążenia genetyczne otrzymasz, jakie choroby ci poprzednicy tobie przekażą, ale nie generalnie, jeżeli będziesz żył mniej więcej tyle samo lat. Dlatego Biblia mówi 70 lat lub 80, to jest taka ta norma. Powyżej 90 dzisiaj mało kto, jak już przechodzi 90 albo 100 przekroczy, to już się telewizja zjeżdża i prezydent zostanie nawet mógł przyjeżdżać gratulować, bo ma 105 lat. Pan czy pani, prezydent przychodzi, medal mu wręczy, bo się wszyscy dziwią. 105 lat, jeszcze ma umysł trzeźwy, że rozmawia i słyszy. No, wszyscy się dziwią, bo nie, to nie jest już zwyczajne. Jest prawdopodobnie zagłodowany i wystarczy teraz właśnie, że Bóg w odpowiednim momencie znowu w tych kodach dokona malutkiej zmiany, która sprawi, że nasze organizmy będą się regenerowały bez końca. Bo nasz organizm jest zagłodowany do regeneracji. Ona następuje cały czas. Prawdopodobnie co 7 lat wszystko w naszym organizmie się wymienia samorzutnie. Regenerowane są nawet tkanki i tak dalej, ale z jakiegoś powodu, sądzę, że właśnie z tego powodu, że gdzieś tu w genach jest zakodowany grzech śmierci, ta regeneracja, tak odnawianie się komórek zwalnia, ustaje. Zaczyna się coraz wolniej i wolniej, ponerwają się już do opuchlizny i tak dalej. Mało małego dziecka, młodego człowieka tego nie widać, ale im bardziej się starzeje, tym coraz bardziej to zwalnia, no i w końcu doprowadza do śmierci. A gdyby tam nie zwalniało, gdyby tak regeneracja następowała cały czas, jemy, pijemy, odpoczywamy, śpimy, no to organizm zostaje to, co powinien. Powinien bez końca się regenerować. Przecież mam jedzenie. Dlaczego umieram? Przecież mam co jeść. No właśnie. Coś sprawia, że pomimo tego, że mamy co jeść, mamy co pić, możemy to odpoczywać, relaksować się, organizmowi czegoś brakuje. Zakodowany wyrok śmierci. Psalm 51.7 mówi, oto urodziłem się w przewinieniu, albo winie, albo grzechu, można to różnie tłumaczyć, zależnie od przekładu, i w grzechu poczęła mnie matka moja. Ten werset nie oznacza, jak czasami niektórzy sądzą, że akt poczęcia dziecka jest grzechem sam w sobie, dlatego pisze, że matka mnie w grzechu poczęła. W grzechu poczęła, przecież urodziłem się w tej winie grzechu, to oznacza, że już w akcie urodzenia odziedziczyłem grzech. I od urodzenia, jako taki, jestem obciążony tym grzechem i nie mogę uciec od tego grzechu. Nawet jak będę się bardzo starał, to mi się nie uda. Bo od urodzenia jestem już obciążony grzechem. Adam nie był od urodzenia, czyli od stworzenia, bo on się nie urodził, ale był stworzony, jego początek był inny. Adam nie mógł tak o sobie powiedzieć. W grzechu stworzył mnie Bóg. No i jak mogłem jego prawo doskonałe wypełnić? Nie miałem szans. Adam tak nie mógł powiedzieć. Ale wszyscy już po Adamie, jego potomkowie, mogą tak powiedzieć. Wszyscy zgrzeszyli, napisze Paweł u Rzymian, i brakuje im chwały Bożej. Doskonałości charakteru. Nikt nie może pomóc ani samemu sobie, ani drugiemu człowiekowi. Oczywiście nie może pomóc mu w żaden sposób, na przykład przy zbiórce siana. Tak? Nie może mu pomóc, żeby mu podnieść go do doskonałości. Przecież brata, zobaczmy fajny psalm, to jest 9 bazowanie pojmuje. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek. Ani też nie da Bogu za niego okupu. I teraz zobaczmy to drugie zdanie. Bo okup za duszę, dusza to istnienie ludzkie, prawda? Okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Okup za duszę jest zbyt drogi. To znaczy, że nawet gdyby ktoś w przypływie, nie wiem, doskonałych, najlepszych sobie uczuć, chciał umrzeć za kogoś, to okup za duszę człowieka, za istnienie człowieka jest zbyt drogi, musi być doskonały. I nawet gdyby ktoś nas chciał oddać życie za drugiego, to Bóg powie, to twoje życie, dobrze, że masz takie chęci, doceniam to, ale ono nic nie da, bo ty właśnie doskonałe życie, nie wykupisz nikogo tym życiem. Nawet jeżeli je oddasz, to nikt z tego nie skorzysta. Tak? Nie wystarczy, żeby móc żyć wiecznie i nie oglądać grobu. Nie wystarczy. Widzi bowiem, że mądrzy umierają, głupi i prostak po swoju, czyli razem tak bardziej po nowemu, giną i zostawiają obcym bogactwo swoje. Mądrość psalmisty, który widzi, że nie może człowiek drugiemu człowiekowi przyjść z pomocą na punkcie dojścia do doskonałości i spełnienia boskiego prawa. Jakie zatem jest wyjście dla nas grzeszników? Jest tym także problem nawet dla Boga w tym naszym stanie. Bo jeżeli ktoś wskazuje kogoś na utratę swojej łaski, a Bóg wskazał Adama na utratę jego łaski za grzech, za niego, to jeżeli ktoś kogoś wskazuje na utratę swojej łaski, odrzuca to od społeczności i pozbawia prawa do życia, tak jak Bóg pozbawił prawa do życia naszych pierwszych rodziców, to nie może jednocześnie utrzymywać z takim skazańcem przez samego siebie żadnych kontaktów, bo wtedy sam byłby Bóg niesprawiedliwy. Najpierw go tak sobie mamy, wyobraźmy, mamy wobec kogoś wypędzamy, zzywamy kimś, czy z przyjacielem, czy z sąsiadem, czy z kimkolwiek na kontakty, bo on postąpił niefajnie wobec nas. I potem tylko zrywamy z nim kontakty, bo mamy żal do niego, mówi, nie chce się znać, nie chce się znać, a następnego dnia, cześć, jak się masz, mam na herbatkę. To niepoważny ten człowiek, prawda? Jak ktoś by coś wobec nas zawinił, no to prawdopodobnie byśmy nie chcieli z nim rozmawiać. I tak by człowiek normalnie zrobił, więc Bóg też był niesprawiedliwy. Wobec tego Bóg musiał znaleźć sposób, żeby pozostać sprawiedliwy, to znaczy, jeżeli skazał Adama na śmierć za jego nieposłuszeństwo razem z Ewą, to teraz musi być konsekwentny wobec tego. Skazałeś, no to tak mnie umierają. No ale Bóg jednocześnie chciałby temu człowiekowi pomóc. Miłość Boga opowiada, nie można by znaleźć jakiegoś sposobu. To co, gdyby miłość by powiedziała, to może mu przebacz. Zapomnij o tym, co zrobił. Daj mu drugą szansę. Ale sprawiedliwość powie, no ale jak? Umowa była taka, że jeżeli nie będzie nieposłuszny, to umrze, stracić życie. To jakby mu, jak wiem, to by się, ośmieszył. To oni by nie mieli do mnie szacunku, gdybym ja tak powiedział, że tak zrobię, a potem powiedział, że im jest przykro, przeprosili, to im przebacza, zapomnę drugi raz. To co oni, taki człowiek by zrobił, drugi raz by na pewno zgrzeszył. On znowu by przepraszał, bo by mu może znowu w miłości przebaczył, to im by się ucieszył i tak ile kolejny grzech. Więc sprawiedliwość jest postawą boskiego tronu. Bóg musiał więc znaleźć sposób, żeby pozostać sprawiedliwym, ale jednocześnie jakoś usprawiedliwić grzesznika. Przyjść mu z pomocą, bo miłość Boga odpowiadała mu, cały czas go popychała. I niestety wam ochrony miłości była, niech mądrość boska znajdzie sposób, żeby temu człowiekowi pomóc, oczywiście utrzymując, zachowując sprawiedliwość boską. I tak zobaczmy werset do Rzymia, który mówi o tym problemie dla Boga. Dla okazania sprawiedliwości swojej w najbliższym czasie, aby on sam był sprawiedliwym, mowa o Bogu, i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Bóg musiał znaleźć sposób, żeby sam pozostał sprawiedliwy, czyli musiał uszanować swój własny wyrok i skazać Adama z Ewą i wszystkich ich potomków na śmierć. To tak ten wymagała jego sprawiedliwość, ale jednocześnie chciał usprawiedliwić jakoś tego skazanego na śmierć grzesznika. I oczywiście tym sposobem jest nasz Pan, który umarł za człowieka, pierwszy Tymoteusz 2,6, dał samego siebie na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach. Malutkie takie dają zdjęcie, ale każdy je poznaje. To jest właśnie to, co nasz Pan dla nas robi. Żeby to sobie uzmysłowić, to możemy sobie wyobrazić siebie w tej trumnie. Byliśmy na pewno na pogrzebach już nie raz. Często nawet widzieliśmy, że sami trumny są otwierane, widzieliśmy tego nieboszczyka. Wyobrażamy siebie w takiej pozycji, w takim pudełku? Nie jest trudno, ale wiem, że tak się stanie, chociaż nie wierzę, że tak się stanie, bo to jest trudno, ale do tej pory wszyscy ludzie umierają i dopóki nie przyjdzie królestwo tutaj na ziemi, będziemy umierali. Podejrzewam, że albo wszyscy z nas, albo zdecydowana większość z nas w takim pudełku się znajdzie. Dlaczego to podkreślam? Żeby pokazać, co Jezus za nas robi. Jezus do tego pudełka wchodzi za nas, na nasze miejsce. Umierając za nas, mówi, ja jako człowiek Jezus umarłem za Adama, a Adamie także za ciebie. Bo to jesteś jego potomkiem. Skazałem was wszystkich na śmierć w Adamie, ale później w Jezusie was wszystkich odkupiłem. I Jezus dla każdego z nas kładzie się do trumny, żebyśmy mogli tą trumnę opuścić. To właśnie nasz Pan dla nas robi. Żydów, jeszcze jeden tekst. Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej dla wszystkich śmierci skosztował. Z łaski Bożej, bo Bóg łaskawie taki plan przewidział, pozostać sprawiedliwym, uszanować swój własny wyrok, jaki wydałem na grzesznika, nie przebaczyć grzesznikowi, skoro złamał moje prawo, ukaże go śmiercią, pójdzie do grobu, ale znajdzie sposób, żeby z tego grobu go wyciągnąć, bo ktoś inny do tego grobu, do tej trumny się za niego położy i zwolni człowieka z tego trumny, człowiek będzie mógł kiedyś zmartwychwstać. Ostatecznie Jezus da życie każdemu, kto będzie mu posłuszny. Paweł w liście do Żydów napisał, a osiągnąwszy pełny doskonałości, mowa o naszym Panu, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Często widzimy wyraźnie, wypuściłem piękny warunek, ale to powtórzone to tam, co w Edenie. Tam, kiedy posłuszeństwo Bogu dało Adamowi i życie wieczne, pomimo upadku wciąż ta sama zasada działa. Tylko teraz przez Jezusa wszystkim, którzy są mu posłuszni, jest sprawcą zbawienia wiecznego. niezbędne jest posłuszeństwo temu, który za nas kładzie się do trudnych, chyba rozumiemy. Tak jak kiedyś było niezbędne, ażeby Adam i Ewa uszanowali swego stwórcę i przestrzegali jego prawo, kiedy je złamali i ponieśli konsekwencje, oni sami i wszystkie ich dzieci, w tym my, to teraz ten, który nas ratuje z tego grobu, prawda, no może oczekiwać, że macie mi być posłuszni, bo ja za was idę do grobu. Kładę się jako człowiek, mówimy, że nasz Pan nie zmartwychwstał jako człowiek, jego ludzka natura na zawsze pozostaje w śmierci. Boska sprawiedliwość wymaga, żeby po drugiej stronie, tam gdzie leży u Adam i ma dług u Boga boskiej sprawiedliwości, swoje ludzkie życie, które potrafi uwiedzenie, żeby po drugiej stronie zostało to zrównoważone innym doskonałym życiem człowieka i wtedy boska sprawiedliwość jest zrównoważona i może zwolnić tego pierwszego, bo ten drugi zajmuje jego miejsce. Inaczej nie byłoby możliwości uwolnienia. Sprawiedliwość nie byłaby w stanie wypuścić z grobu człowieka, ponieważ kara nie byłaby zapasowa. Kiedy zatem to się tak będzie mogło się stać? A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączę jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Fragment Mateusza 25 rozdziału, przypowieść o owcach i kozłach. Nasz Pan w swoim królestwie, po swoim powrocie na ziemię, zgromadzi przed sobą wszystkie narody. Rozumiemy, że zgromadzenie wszystkich narodów oznacza także tych, którzy zmarli do tego momentu. A to oznacza wyprowadzenie ich z grobu. No jak można zgromadzić wszystkie narody, jak znaczna część tych narodów jest w tej chwili u grobu. No i to za zgromadzenie. A żeby je odłączać, trzeba ich z grobu wyciągnąć. Więc tu mamy piękny akt zbudzenia wszystkich ludzi z grobu i poddania ich próbie. Ale próbie, która będzie przebiegała według o wiele bardziej korzystnych zasad niż próba Adama i Ewy. Dlaczego? Adam i Ewa nie posiadali doświadczenia z grzechem. A nie ma lepszego nauczyciela jak doświadczenie. Każdy o tym wie, dzieci małe robią różne błędy i dopóki się dziecko nie poparzy na tym czy na tamtym, to prawdopodobnie mamy taty nie wadę też te słuchacz, ale jak samo poczuje konsekwencje czegoś złego, to nigdy już ręki nie wsadzi tam, gdzie nie powinno, prawda? Ale nie zawsze posłucha ustnej informacji na ten temat, ale jak próbuje samo, to pamięta. Wobec tego, gdy wszystkie narody będą zgromadzone, co oznacza wyprowadzenie ich z grobu, właśnie Jezus może to zrobić, bo on za nich wszystkich umarł, a nie prawo, i będzie je odłączał, jak pasterz owce od kozłów. Nie będę oczywiście wchodził w szczegóły tej przypowieści, ale to właśnie ona ilustruje to wielkie dzieło, które na szeroką skalę nasz Pan będzie prowadził całkiem niebawem. Nikt nie wie dokładnie kiedy, ale to są już czasy ostateczne. Widzimy, że obecny świat na dłuższą metę nie ma szans przetrwania. To widać już gorąco. Nasza wiara w Królestwo Boże jest coraz bardziej wspierana naszym widzeniem. Bo każdy, nawet człowiek zdrowo myślący, który nie zna Biblii, nie przejmuje się Biblią, widzi, że świat jest tak pełen niesprawiedliwości, jest tyle zagrożeń na każdym kroku, każdy się zbroi i czyha, broni się przed tym drugim. Jakby tylko mógł, to by na pewno drugiego zniszczył, zastrzelił. Jak długo można to potrwać? Jak długo jedne rakiety wymierzone w drugie rakiety z dwóch przeciwnych stron będą, jak można w takich warunkach żyć? Na dłuższą metę to się nie da. A wszystkie te kryzysy, które w dowolnym momencie mogą się nagle spotęgować z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i dojść do poziomu nierozwiązywalnego. I tak dojdą. I na koniec tejże przypowieści, tutaj dam tylko końcówka, i pójdą ci, te kozły, na karę wieczną, czasami na niektóre przykłady mówią na męki, pójdą, a tam jest to słowa kara, czy też męki, to greckie słowo kolasy, które znaczy odcięcie ograniczenia. Ale tłumaczę, wolą nie tłumaczę tego dosłownie, jak jest w Grecji, jak nasz Pan powiedział. I chociaż nasz Pan powiedział, że kozły, czyli te nieposłuszne, knonne osoby, pójdą na wieczne odcięcie, ograniczenie od życia, to tłumaczę i tak wiedzą lepiej, że na pewno naszego Panu chodziło albo o karę wieczną, w postaci wiecznych wąt, albo w ogóle niektóre tłumaczenia Biblii tu podają, pójdą na wieczne męki. Manipulują tekstem biblijnym, jak się im zderzenie podoba. Wystarczy spojrzeć do Greki, zobaczyć jakieś słowo, otworzyć słownik grecki. I oto tłumaczenie tego słowa. Odcięcie, ograniczenie. I to nasz Pan miał na myśli. Kozły, które nie dadzą się, nie będą właśnie posłuszne. Nie spełnią tego warunku. Bo gdy nasz Pan ich będzie z grobu wzbudzi wszystkich, da im prawo swoje, tak jak kiedyś Bóg dał Adamowi, będzie chciał, żeby oni tego prawa przestrzegali i na podstawie znowu posłuszeństwa powracali do doskonałości, no to kozły będą oporne. Będą niechętne temu procesowi. Jeżeli tak będzie, to ostatecznie ich kara to nie żadne wieczne męki, czyli nie utrzymanie ich przy życiu i dręczenie ich, tylko odcięcie od życia. A odcięcie od życia oznacza nieistnienie. A nieistnienie nie oznacza żadnego cierpienia, no bo jak ktoś nie istnieje, wyobraźmy sobie nasze siostry, naszych braci, takich cielesnych, których nie mamy. Mamy jakieś prawa, ja mam na przykład twoje rodzeństwa i mogę sobie wyobrazić tą czwartą osobę, która nie istnieje, bo się nie urodziła. No i co ona, czy ona cierpi, albo może cierpieć, nigdy się nie narodziła. Więc ten nieistniejący mój brat, albo moja siostra, która się nigdy nie urodziła, no cierpi. Będzie tak, jakby ich nie było. Natomiast sprawiedliwi, czyli obce, do życia wiecznego. Ci na wieczne odcięci od życia, a ci do życia wiecznego. Jak zawsze, ten proces nasz Pan zacznie od umysłu człowieka. Powtarzamy te same myśli co wcześniej. Czyli do umysłu boska prawda. Tak, tu mamy tekst biblijny, który mówi, on jest tą prawdziwą światłością, mowa o naszym Panu, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jana 1,9. Tutaj na żółto się pojawiło ostrzeżenie, uwaga na błędne tłumaczenie Biblii Warszawskiej, tak zwany nowy przekład, Biblia Warszawska, która ten tekst, Jana 1,9, oddaje prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszło na świat. Prawdziwą światłością jest nasz Pan. No i przekład Biblii Warszawskiej, znowu, tłumacze wiedzą lepiej niż oryginał, prawda? Oryginał mówi, że to nie prawdziwa światłość, nasz Pan przyszło na świat, tylko on jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ale bardzo różnym wielu osobom, chrześcijanom niestety, to wodzom różnych kościołów chrześcijańskich, nie podoba się stwierdzenie o naszym Panu, że on jest światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jaki przychodzi na świat, jaki kiedykolwiek się rodzi. Dlaczego? No bo to oznacza, że nie można na przykład pogan starszych tym, że pójdą na męki, tak? No bo nie poznali w tym życiu Chrystusa. Ilu pogan już zmarło, nigdy nie usłyszeli o naszym Panu. Dzisiaj większa część świata jest wciąż pogaństwa. Dlatego chrześcijaństwo misję robiło na przestrzeni wieków krucjaty, żeby zanieść Ewangelię tym poganom, bo inaczej przepadło pod na męki wieczne. Podczas gdy Jezus gwarantuje, że On oświeci każdego człowieka, który przychodzi na świat, który się rodzi. Jak nie oświeci go w tym życiu, to oświeci go poza pustami. Bo w obecnym czasie Boga zamiarem nie jest narzucenie świata do Boga. Nie jest przyprowadzenie wszystkich ludzi do Jezusa. Nie jest. Lecz dowodem, że nie jest, to jest to, że nic takiego nie ma miejsca. Gdyby Bóg chciał, to by się dostało. Boska wola jest realizowana dokładnie, nawet gdyby wymagało to zastosowania środków siłowych, to Bóg, tak, wiemy, że w wieku tysiąclecia, kiedy przyjdzie czas dla całego świata, dla wszystkich ludzi, Jezus będzie laskę żelazną. Nie będzie się patyczkował z ludźmi, oczywiście nie będzie laskę żelazną, żeby się na nich wyżywać, tylko żeby ich zmusić do wejścia na dobrą drogę. A jeżeli chcemy kogoś zmusić do wejścia na dobrą drogę, to chyba nikt się nie pogniewa, że użyje się wobec niego laski żelazny. Tak jak nikt się nie gniewa na chirurga, aby nas wyleczyć, to nas skazałem coś mózgu wypił. Mamy żal? Kto miał operację i ma żal? Operacja się udała, dzięki temu żyje do tej pory. Prawda? I co, ma żal do chirurga, że bolało? Nikt nie ma żalu. No bo rozumiemy, to było po to, żeby nam pomóc. I jak już ktoś to zrozumie, też nie będzie miał żalu, aby mu się ucieszył. Dobrze Boże, dobrze Jezu, że użyłeś laski żelaznej wobec nas, bo pewnie byśmy utracili życie na wieki. A tak, trochę nas pobolało, ale zmusiło nas to do wejścia na drogę reformy. I Jezus to zrobił. Tylko, że w tej chwili tego nie robi, bo w tej chwili on nie jest tym zainteresowany. W tej chwili planem Boga jest to wybranie tak zwanego duchowego Izraela. To znaczy nielicznych osób, które w tym obecnym świecie, w jakimś tam żyją, kiedy jeszcze nie jest powszechne zbawianie dla wszystkich, żeby przyjść do Jezusa przez Boga, do Boga przez Jezusa, pomyliłem, prawda? Żeby przyjść do Boga przez Jezusa i oddać Mu swoje życie, zrezygnować z własnej woli, żeby On zaczął nas już reformować w tym życiu. Jeszcze przed resztą świata. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego taki boski plan jest? Bo Bóg potrzebuje rozwinąć charaktery u pewnej grupy osób teraz, bo chce ich użyć później wobec całego świata ludzkości. Jak wiemy, Bóg jest istotą duchową, inni aniołowie są też duchowi, mogą z nieba oddziaływać, no ale nie mogą działać wśród ludzi jako ludzie. Bo z tego potrzebuje, że tak powiem, kadry, którą przygotowuje w obecnym czasie. Nazwą ją duchowym Izraelem. Czym się różni duchowy Izrael od cielesnego? Cielesny to jest ten od Abrahama, Izaaka, Jakuba. A duchowy to ci, którzy mają taką samą wiarę, jak miał Abraham. Tak Biblia wyjaśnia, prawda? Każdy, kto jest z wiary, to podziela wiarę Abrahama, jest jego potomkiem, takim duchowym. Czy jest Żydem z urodzenia, czy nie jest Żydem, nie ma absolutnie znaczenia. Ważne, że ma wiarę, jaką miał Abraham, jest jego potomkiem takim duchowym i Bóg szuka tego właśnie tego, tego duchowego Izraela. I teraz jakby ktoś chciał zapytać, na kto stanowi ten Izrael duchowy, tych, który Bóg teraz szuka? Jaki kościół jest ten prawdziwy? Często w niektórych kościołach mówią, my jesteśmy tym prawdziwym. Kiedyś kościół katolicki twierdził, że jest prawdziwy i trzeba przyjść bez czerniego wybawienia. Teraz organizacja szlaku duchowy tak twierdzi, że oni są tam prawdziwą. A co to jest ten prawdziwy kościół? On jest jeden rzeczywiście, ale to nie jest żaden z istniejących ludzkich kościołów. Ten prawdziwy kościół, ten prawdziwy lud Boży duchowy Izrael, którego Bóg wybiera w obecnym czasie, jeszcze przed światem, zanim będzie błogosławił cały świat ludzkości przez wyprowadzenie ich z grobu, od tego się zacznie, to ten duchowy Izrael to są najlepsi i najbardziej wierni katolicy, najlepsi i najbardziej wierni protestanci, najlepsi i najbardziej wierni świadkowie Jehowy, najlepsi i najbardziej wierni babacze, pacjenty. I jeszcze można by wymieniać wszystkie inne grupy do końca, jak tam protestanci to ująłem wszystkie tam łamy, prawda, żeby nikogo nie pominąć. Absolutnie wszyscy. Bóg nie jest sekciarzem. Bóg nie szuka, bo kościół katolicki to jest ten prawdziwy. Większość w kościele katolickim nie jest naprawdę Bogu poświęcona. Gdyby była, to w kraju katolickim jak Polska nie bawiliśmy chodzić po ulicach, a to ja się boimy. W Chełmie jest ulica Kolejowa, która słynie bardzo zły, że biały dzień tam ono czyta, napa się okraść, kto to zrobi? Chrześcijanie. Napadnie cię, ukradnie cię, zabije cię. Wszyscy wiemy, w więzieniach to siedzi w Polsce. Większość morderców z tego kraju to ateiści, w naszych więzieniach jest to ateiści, nie wierzący w Boga? Nie, to chrześcijanie. Wszyscy ci, którzy różne te robią oszustwa, to w telewizji pokazują co chwili. Często widzimy nawet, jak się modlą, prawda? Są kościoły z pielgrzymka, a potem pokazuje, się to zataił, tam ukradł, nie przyznał się do tego, nielegalnie jakieś dla kogoś pracę załatwił, pensję 4 razy większą niż mu się należy. Wszystko robią chrześcijanie. To jest widać, że nie są prawdziwi, ale to jest prawda o każdym innym kościele. Dlatego prawdziwy lud Boży to są nieliczne jednostki z wszystkich istniejących kościołów chrześcijańskich. I wśród katolików tacy są, wśród protestantów, badaczy, świadków duchowych. I Bóg wie, którzy to są, tylko Bóg wie. My nie znamy, którzy to są. Dlatego jak sami będziemy mogli iść ulicą, to ten napotkany człowiek na ulicy może być moim bratem w Chrystusie. Ja go nie znam, bo nie chodzi do mojego zboru, nie podziela nawet moich poglądów, wierzy trochę inaczej, ale to słowo. Jeżeli jest poświęcony w sercu Bogu, Bóg nad nim pracuje, Bóg go prowadzi, Bóg go rozwija i kiedy się mi przedstawi Jego, jeżeli ja będę wierny, on będzie wierny, to Bóg nas kiedyś sobie przedstawi. Królewskie powiały, jesteście częścią tego duchowego Izraela. Nie znaleźliście się w tym życiu, chodziliście na inne zebrania, trochę inaczej wierzyliście, ale to nie ma znaczenia. Byliście mi wierni, na tyle, na ile rozumieliście moją wolę. Ale wracamy tutaj, prawda? Czyli nasz Pan zacznie również od umysłu. Oświeci każdego człowieka, który kiedykolwiek się narodzi. Bo nie można nikogo skazać na tą już ostateczną śmierć, na śmierć tego kozła, o którym mowa przypowieści, zanim każdemu człowiekowi nie da się pełni wiedzy i informacji, którą ten ktoś ma prawo odrzucić, nie zastosować się. A przecież w dzisiejszym świecie nikt nie może powiedzieć, że wszyscy ludzie są oświeceni przez naszego Pana. Chociażby poganie są nieoświeceni, ale i ogromna większość chrześcijan nie jest oświecona, bo się Bogiem nie przejmują. Żyją sobie tam dla siebie, pójdą do kościoła raz na jakiś czas, ale generalnie nie interesuje ich bardziej życie duchowe. Ale to nie jest stale ich wina, po prostu takich upadek kładamy dotkną, nie mają tego pragnienia. Czyli nawet można powiedzieć, że bardziej są winni ich rodzice niż oni sami. A dla nie rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, bo w genach jest mi się, jeden Bóg powiedział, że kogo Bóg nie pociągnie, to nie przyjdzie do Niego, prawda? A Bóg nie pociąga, tego pociąga, tego nie. Bóg pociąga nas do siebie poprzez resztki obrazu tego podobieństwa do Boga, jak to było badanie. Bo Bóg Adamowi zaszczepił chęć społeczności ze Stwórcą. I taka jest genetycznie przekazywana, ale jak wszystko jest niedoskonała, zaciera się. I niektórzy otrzymują po swoich przodkach, to no właśnie, żeby nie winić swoich rodziców, jak ktoś ma jakieś problemy, bo liczyłem zły charakter po rodzicach. Najczęściej mamy nie tylko może rodzice, co dziadkowie, pradziadkowie, jeszcze wcześniejsze. To się kumuluje na pokolenia, prawda? To tak muszę to sprostować, żeby sami dzieci nie miały żalu do rodziców, że coś złego, bo nie rodziciczyły. Może to być biała świta, a potem do tyłu. To się nawarstwia i to jest poza kontrolą człowieka. Upadek to sprawia. Dlatego Bóg to wszystko wie i prędzej czy później każdego podniesie do wyższy poziom. Tutaj właśnie w tym wersecie on jest tą prawdziwą światłością, która oświetla każdego człowieka, który przychodzi na świat. Mamy nadzieję i oświecenia prawdą i urodzenia z grobu. Bo jak można oświecić każdego człowieka, który kiedykolwiek przyszedł na świat, który kiedykolwiek się urodził, jeżeli on jest zdrowy. Jeżeli w tym życiu, bo Jezus oświecił prawdą, i on umarł, tak jak większość ludzi umarła, nie będąc uświęcona, to żeby spełnił się ten werset, on musi wyjść z grobu. Inaczej Bóg, Jezus go nigdy nie oświeci prawdą. Tak samo jest zwykłe Ewangelii wobec nas, ludu Bożego. W Ewangelii czy ten czas rozwoju duchowego Izraela, o którym mówiłem. Stał się dla nas Jezus mądrością od Boga i pokazują jeszcze trzy inne rzeczy, kim się on stał dla nas, ale ja się skupię na tym, pamiętamy ten werset, prawda? Pierwszy grudnia 1:30, kim Jezus dla nas jest. I zaczyna się od mądrości. Widzimy? Mądrością daje informacje do umysłu. Proces zbawienia człowieka kiedykolwiek, zawsze i wszędzie. Czy to Izraela kiedyś cielesnego wyznaku otrzymali do umysłu, czy duchowego obecnie, czy wieku przysięgnięcia świata ludzkości, to będzie udzielenie do umysłu wiedzy, która ma być wprowadzona w czyn. Wiedza wprowadzona w czyn. I dopiero ta wiedza wprowadzona w czyn rozwinie pozostałą część tego Ducha Świętego. Czyli tak mówiłem, to było najłatwiejsze, bo to Bóg poda nam teksty biblijne mówią, że wiedza o Bogu zostanie na pełni ziemię, tak jak wody napełniają morze. Będzie powszechnie dostępna, także nawet głupi nie zgłosi. To wzbudzi w człowieku chęć skorzystania z tej wiedzy, bo nagrodą będzie jeszcze wieczne. Ale w trakcie stosowania tej wiedzy z umysłu do praktyki za dobrą będzie, bo człowiek jest na to grzeszny, upadły i gdy ma postępować zgodnie z tą doskonałą wiedzą, daną jaką od Boga otrzymuje, to w swojej niedoskonałości nie potrafi tego zrobić. I niektórzy, jak nie potrafią tego zrobić, będzie dla nich to trudno, to im się odechce próbować. I z tego powodu, że im się odechce próbować, nie doprowadzą do tego, że ich uczucia w sercu będą tak samo doskonałe, jak ta wieża, którą otrzymali tutaj. Biblia to nazywa tak zwane marmatryjnymi uczynkami. Kto każdy z nas, kto wierzy w to, co Bóg od Boga się dowiedział, ale nie ma chęci wytrwale, bo chęć może mieć przez pewien czas, ale nie ma chęci wytrwale, tyle ile trzeba. Bóg wie, ile trzeba postępować zgodnie z tym prawem, wie, kiedy ten proces charakteru przebiega, rozwoju charakteru. I trzeba tak długo usilnie postępować zgodnie z wiedzą otrzymaną, aż ten proces się skończy. To bo Bóg wie, kiedy on się skończy. A jeśli on się skończy wtedy, kiedy w sercu powstaną uczucia będące zgodne z tym, co wiesz w teorii. I tu jest się problem. Przejście z tej wiedzy do tego serca. A po drodze jest ta wola, żeby nie zaprzestać prób praktykowania. Kto zaprzestanie, pokaże wiarę tak zwaną martwą. Nie będę tego szukał, ale znamy tekst Jakuba. Wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli a dla wiary jesteś martwa, nie daje życia. Co z tego, że wiesz, bo Jakub nawet pisze, wierzysz w Boga i to, co Bóg mówi? Dobrze. Demony też wierzą. Czyli pokazuje różnicę. To, że Ty wierzysz w Boga i że Bóg mówi takie rzeczy, to są fakty. Takie fakty, jak ja tutaj wierzę, że jestem teraz młody Krzysztofolski i siedzę w tym pokoju, właśnie umawiamy sobie tematy biblijne. I co, to jest jakaś wielkie osiągnięcie z mojej strony, że ja to wierzę, to jest fakt i musiałbym być umysłowo niesprawny, żeby tego nie przyjąć na wiadomości. Demoni, szatan też takie rzeczy wiedzą. Ale właśnie, nie postępują zgodnie z tą wiedzą, którą wiedzą o Bogu, tylko mają swoje własne ścieżki. Dlatego przemawiając do nas, Jakub pisze, jeżeli wierzysz, to musisz postępować zgodnie z tą wiarą. Bo szatan też wierzy, ale nie postępuje zgodnie z tą wiarą, o której wie. On kombinuje po swojemu. No i jak ty, człowiecze, robisz tak samo, wiesz o Bogu, wiesz, co Bóg sobie życzy, a postępujesz po swojemu, no to jesteś w najlepszym wypadku podobny do szatana. On tak samo robi. To jest martwa wiara. Ona ci nie doprowadzi do życia, bo nigdy nie rozwiniesz doskonałego serca. Nawet co dzisiaj ktoś powie, bo tak mówimy, perspektywa przyszłości, jak to będzie nasz Pan wobec świata ludzkości, a co dzisiaj, gdy nie ma jeszcze Królestwa Bożego na ziemi, a my jesteśmy niedoskonali. Jak w takim stanie możemy stanąć przed Bogiem, będąc niedoskonali? No bo jesteśmy niedoskonali po Adamie. Odpowiedź jest prosta, nie możemy. Bóg jest niedoskonały, nie ma nic do czynienia. I w takim stanie nie możemy. Widzę, że Pan się bardzo zmartwił i mówi, a ja całe życie wierzyłem, że Bóg mnie przyjmuje. Oczywiście to nie koniec wykładu. Nie możemy. Dlaczego nie możemy? Dlatego nie możemy, że nasza sprawiedliwość w obecnym życiu tu na tej bazie pokazana szalce, a tu boska sprawiedliwość. Widzimy, co to jest? Nasza sprawiedliwość jest za lekka. Brakuje nam sprawiedliwości. Boska sprawiedliwość obciążyła jedną szalkę i mówił, a po drugiej, na drugiej szalce, na drugiej co? Szalce. Na drugiej, jakieś dziwne słowo, na drugiej szalce.
Szali.
O, lepiej, na drugiej szali, tak. Na drugiej szali kładę Twoją sprawiedliwość. I okazuje się, że idzie do góry. Lekka. Mamy dalej takie teksty, znażony jest na bardzo i znażony jest lekkim. To znaczy, że potwierdzeniu Twojej sprawiedliwości okazało się, że jesteś lekki w sprawiedliwość, mało jej masz. Boska sprawiedliwość do domu poszła, no i jest brak równowagi. Zatem, czy jest wyjście z tej sytuacji, która, tak to się da na moje zdjęcie osobiste, żeby nikogo nie obrażać, to jest moja sprawiedliwość, daleka, a to jest boska sprawiedliwość, no właśnie, dużo cięższa niż moje. Żeby zrównać, trzeba coś dołożyć na lewą szalkę, gdzie jestem ja z moją sprawiedliwością, żeby waga wróciła do równowagi. No to dokładamy, ale zobaczmy, jestem moja sprawiedliwość i nasz Pan, który musi stanąć koło mnie ze swoją sprawiedliwością i wtedy się zrównam z własną sprawiedliwością. Sam w pojedynkę jestem tak jak na poprzednim slajdzie. Nie to było, tutaj. Jestem tak jak na poprzednim slajdzie. Ale kiedy obok mnie stanie Jezus ze swoją sprawiedliwością, okazuje się, że szalki się wyrównują. Bóg już jest ze mnie zadowolony. Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwy. Sprawiedliwy za niesprawiedliwego. W przypadku mnie. Aby was przyprowadzić do Boga. Sprawiedliwy za niesprawiedliwy wyrównuje. I w ten sposób mamy wyrównane szalki. Boska sprawiedliwość nie ma zastrzeżeń. Oczywiście to nie znaczy, że to jest stan na wieki. Bo chyba nikt z nas nie wyobraża sobie, że na wieki będę się chował za Jezusem. Bo to znaczy, że sam jest ludziowy niedoskonały. Jezus musi zawsze mnie przeżywać. Ja będę sobie nie postępować dobrze, ale mnie nie będzie wiem, że będzie wychodziło i tak nigdy mi nie będzie wychodziło, dlatego zawsze będziesz musiał mnie odkrywać. Jezus mówi, okryję cię, w procesie dochodzenia do twojej własnej sprawiedliwości. Ja cię będę ciągnął do tej sprawiedliwości. No chyba nie chcesz wiecznie być kryty przeze mnie, bo to co to krycie oznacza? To oznacza, że ja stan twojej dynki będę ciągle upadał i grzeszył. Jezus będzie mi wyrównywał te moje upadki, no i sobie powiedziałem, ja tak będę wiecznie żył, to znaczy, że wiecznie złoby było praktykowane, a Jezus by tych grzeszników, oczywiście pokutujących, na ciągle musiał ukrywać. To nie jest, bo to nie jest wieczne Królestwo Boże, żeby tak miało wyglądać. To jest tylko okres przejściowy. I albo w tym życiu ludzie te wody zaczynają, duchowy Izrael, albo zrobią to w jego doświadczenia samoluzku. Jezus każdego weźmie w garść pod siebie i będzie ciągnął do sprawiedliwości, żeby kiedyś każdy mógł na tej wadze sam zaistnieć bez dodatku do sługi naszego Pana. No ale skoro ten Chrystus już jest, to waga już jest chyba zrównoważona i problemu nie ma, tak? Można byłoby powiedzieć. Wyrównało się, Jezus stanął przy mnie, niech tak by zostało. Byłoby tak, gdyby Bóg nie dał nam wolnej woli. Tak jak nie dał jej planetom, gwiazdom i całej materii nieożywionej. Planety, wszystko, cała materia wokół nas nie ma wolnej woli. Bóg dał im prawa na tzw. natury, i one działają zgodnie z tym prawem. Ale człowiekowi dał wolną wolę i oczekuje, że człowiek będzie postępował zgodnie z jego zasadami, a nie dlatego, że musi tak postępować, bo Bóg mu wyrył ten charakter i mówi, czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz postępował, jak ja sobie życzę, bo tak ci stworzyłem. Tak ziemię stworzyłem, słońca, księżyce, zobacz, kręcą się, nie mają nic do gadania. Chcielibyśmy być tacy sami jak księżyce i nie mieć nic do gadania?
Nie.
Maszyny, automaty?
Nie.
Bóg też nie chce. Bóg się kocha w rozmaitości i mówi, tak, stworzyłem materię nieożywioną i oni mają, można powiedzieć, materia ma charakter gotowy. Nazywa się to prawa natury, prawda? Tam grawitacje, siły odśrodkowe, nie znam się na tym wszystkim, ale to jest, to Bóg mówi, zaplanował i one nie mają nic do gadania. Działają tak, zegarko dokładnie, że nasze zegarki, prawda, możemy regulować i ludzie regulują wobec obrotu różnych ciał. Co do ułamka sekundy dokładności, nie ma mowy, żeby tam coś zadziałało inaczej. Nie mają szans. Ale Bóg by chciał, żeby ludzie, stworzeni na jego obraz i podobieństwo, z własnej woli chcieli chodzić jak zegarki. A nie tego, że Bóg dał im doskonały charakter i oni nie będą mieli nic do gadania. Stworzyć doskonałe, dał im doskonałe ciała, te ciała mają doskonałe charaktery, gotowe uczucia. I oni takimi są roboty, żeby powiedzieć jak roboty. Roboty takie są, prawda? Producent stworzy jakiś tam robota, zrobi potem 1000 sztuk, wypuści te roboty, tam pracują, robią, samochody składają, pięknie nie zjeżdżą. No i tak sobie wyobraźmy, tacy byliby ludzie. Wszyscy tak samo podchodzą, postępują, bo nie mają innego wyjścia. To nie jest boski zadar wobec człowieka, który da nam wolę i ją szanuje w nas. Bóg tworzy wszelkie warunki dla naszego ostatecznego szczęścia, czyli stworzył nas, odkupił nas, gdy upadliśmy, ale nikomu nie narzuca. Chce, żebyśmy chcieli się wtopić z własnej woli w jego wszechświat, podporządkować się jego prawu, rozwinąć doskonałe charaktery, które będą przypominały jego, tak dostosowane na warunki ludzkie tutaj na ziemi, żebyśmy tego chcieli, żebyśmy w tym kierunku dążyli sami. Jeśli nie mamy woli, chęci przyjąć rozwiązania Boga, sprawa kończy się w tym miejscu i dla niektórych się można skończyć. Nie podoba mi się, Boże, Twój świat, Twoje zasady, nie chcę się upodabniać do Ciebie, do Twojego prawa. Dziękuję za życie, które mi dałeś. Nie chcę z niego korzystać, na Twoich zasadach. Kiedyś tak będzie, jak będzie ktoś tam napełniał wolę, no ale to myślę, że ktoś troszkę nie odpowiednio działający na umyśle, raczej pewnie chyba na nikt nie powie sam z siebie. Każdy będzie chciał przynajmniej próbować. Jeśli jednak chcemy skorzystać z efekty odkupienia, musimy coś zrobić, by sprawiedliwość drugiego, w tym przypadku naszego Pana, stała się naszą. I pozwoliło nam już teraz zbliżyć się do Boga jako sprawiedliwym, albo jako usprawiedliwionym, bo Bóg z grzesznikiem nie ma do czynienia. Więc jeżeli ten Jezus, który już umarł na człowieka, mógł nam jakąś korzyść przynieść, to do nas jest właśnie w naszej ramach, w naszej wolnej woli, coś do zrobienia. Co musimy zrobić? Uwierzyć w tego, który jest sprawiedliwy. Przykryć jego sprawiedliwością. Tak jakby ta szata to jego sprawiedliwość. My w swojej, bez tej szaty jesteśmy niesprawiedliwi, że jesteśmy nadzy, tak Biblia pod nadzorem sypowego stanu niesprawiedliwości. I musimy tą szatę nałożyć sprawiedliwości i będziemy wtedy ładni. Przecież pod szatą jesteśmy brzydcy, dlatego nie można tej szaty odrzucić. Trzeba ją nałożyć i cały czas w niej chodzić, aż osiągniemy swoją własną doskonałość, tak jak mówiłem, a to Jezus obiecuje doprowadzić ostatecznie każdego do jego własnej doskonałości, kiedy ta szata nie będzie mu potrzebna. Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Inny przykładowi poczytano mu to za sprawiedliwość. Uwierzył Bogu i z uwagi na to, że nasz Pan miał umrzeć, kiedyś także za Abrahama, było to na podstawie jego wiary, co przyszło odkupienie, powstane za jego sprawiedliwość, którą on sam nie posiadał z siebie, ale na podstawie wiary została mu ona, jak gdyby, poczytana, uznana, że ją ma. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co Pismo mówi? I to ten cytat. Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to zostało za sprawiedliwość. A więc kto spełnia uczynki, zapłaty za niej nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Bardzo ładnie wykaźna wykazuje uwagę, że gdy ktoś spełnia pewne uczynki, postępuje dobrze, to zapłata za te uczynki to nie jest łaskę, to należność. Pomagałem ci wozić piasek na budowę, przywozę 150 taczek i jak mi kładziesz, to łaskę nie robisz? To mnie oszukasz, jak mi nie zapłacisz, to mi się należy. Ale jak ktoś nie spełnia uczynków, to ja, my ludzie nie spełniamy doskonałych uczynków, tylko wierzymy na, tak, wierzymy w Jezusa i kryjemy się za tą jego szatą, tak, która wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę w jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, to jest łaska. Bo sama wiara, no, z nasza, nie może uczynić nas doskonałymi. Żebyśmy jak silną wiarę mieli, sama wiara na żadną sprawiedliwość nie zasłuży, bo nasza wiara też jest ułomna, tego wiara nie zastąpi doskonałego postępowania. Musi być przypisana zasługa naszego Pana na jego sprawiedliwość idzie na nasze konto innymi słowy. Chowamy się za nim. Przywdziewamy jego szatę sprawiedliwości i w niej chodzimy. Nawet Biblia używa tych terminów płaszcz sprawiedliwości, szata sprawiedliwości. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela, napisze Paweł w liście do Rzymian. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując stanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, a według usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tu do Żydów, o Żydach mówi o ich chęci, pragnieniu kontynuowania przestrzegania zakonu, chociaż przestrzeganie zakonu nikomu nie tak, własne usiłują stanowić usprawiedliwienie. Była nawet taka sytuacja, że gdy nasz Pan już się pojawił na ziemi, kiedy zmarł i kiedy Ewangelia szła do Boga, to niektórzy bracia, już chrześcijanie z Żydów wywodzący się, chcieli, żeby poganie pod zakon byli poddawani. Namawiali, uważali, że to jest niezbędne. No i Paweł często ich schował na to, prawda? To wy z tego zakonu nigdy żadnej korzyści nie odnieśliście, bo on wymaga doskonałego postępowania, a chcecie pogan poddawać pod to samo. Więc nie można, tak? Nie stawiajcie, nie twórzcie własnego usprawiedliwienia poprzez zakon, czy poprzez uczynki zakonu, ponieważ końcem zakonu jest Chrystus, czyli końcem prób uzyskania usprawiedliwienia przez zakon jest Chrystus dla każdego, kto jego przyjmuje. I każdy Żyd, gdy uwierzył naszego Pana, to mógł się uwolnić od próby, nieudanych prób zdobycia życia przez zakon, która te próby dla nikogo z Żydów nie skończyły się z pomyślą. Dla żadnego Żyda próba wypełnienia zakonu nie była pomyślna, tylko końcem tego zakonu, końcem próbowania zdobycia życia wiecznego tą drogą dla każdego Żyda był Chrystus. Ja jestem chlebem żywym, nasz Pan do Żydów mówił w innym miejscu, który z nieba stąpił. Jeśli to spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które oddam dla żywot świata. Jeśli ktoś będzie spożywać, czyli przyswaje sobie wiarę. Tak poczytana albo przypisana nam sprawiedliwość Jezusa wystarcza za nasze wszystkie braki sprawiedliwości. Daje nam pełne 100%. Każdy z nas ma jakąś tam resztę sprawiedliwości swojej własnej. Nie jesteśmy wszyscy totalnie źli. Mamy jakieś jeszcze elementy dobra w tym pierwszym Adamie, który od Boga otrzymał. I każdy z nas jest trochę sprawiedliwy i trochę niesprawiedliwy. Sam z siebie, prawda? I teraz Jezus przychodzi i oferuje, że jeżeli we mnie uwierzysz i się skryjesz za moją sprawiedliwością, ja cię wyrównam wszystkie twoje braki, także z moją sprawiedliwością będziesz miał pełne 100%. I te braki, tak jak widzieliśmy, prawda, zostaną zrównoważone. Przecież teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Żadnego potępienia. Bo oto ich własna sprawiedliwość, jaka jeszcze została, niepełna, częściowa, plus sprawiedliwość naszego Pana jest 100%. No i tak trzy razy mogę potępić. Żadnego nie ma potępienia, ale dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, dla tych, którzy nie są, no wciąż jest potępienie, prawda? Więc trzeba tego Jezusa szybko szukać, odnajdywać i się za nim schować i próbować poddać się pod Jego kierownictwo, żeby nas doprowadził do naszej własnej, 100% doskonałości, sprawiedliwości, a on to oferuje uczynić wobec ostatecznie każdego człowieka. Ważne. Sprawiedliwość Jezusa przykrywa tylko te grzechy, myśli, słowie i czynie, które popełniamy z winy Adama. Czyli, jak to nazywa grzech z winy Adama? Nieświadomy lub z ignorancji. Grzech nieświadomy, nie wiem, że to, co robi, jest grzeszne. To, co mówi, jest grzeszne, nie wiem. Albo, to właśnie, nieświadomy lub z ignorancji, czyli to samo, tak? Czyli, nie, przepraszam. Ja zacznę, bo ja powinienem od ignorancji, miałem zacząć, ja na to dałem odwrotnie. Z ignorancji to nie wiem, że to, co robi, jest grzeszne, a pod nieświadomym nie zdaję sobie sprawy z tego, to właściwie na jedno dochodzi, prawda? Nie zdaję sobie sprawy z tego, że to, co ja czynię, to, co ja mówię, jest grzeszne, bo Adam zgrzeszył na początku, uznał to doskonałość i przekazał nam wszystkim skażone geny, skażone zdolności do właściwego postępowania. Ludzie są w tej chwili w niewiedzy i w nieświadomości co do tego, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. I tylko te grzechy nasz Pan przykrywa swoją własną sprawiedliwością. Grzech Adamowy, to właśnie teraz omówię. Z ignorancji. Mimo, że to, że przedtem byłem bluźniercem, prześladowcą, Pan pisze o sobie, i gnębicielem, ale miłosierdzie dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Pan pisze tak o sobie. Chociaż bluźnił, prześladował, gnębił, dostąpił miłosierdzia, bo czynił to nieświadomie w niewierze. Zawałkuje mu się wydawało, że Bóg oczekuje od niego tego, żeby tępił tych, którzy wierzą w Jezusa, bo on kiedyś był prześladowcą chrześcijan. Albo właśnie, drugi człon grzechów Adamowych, powiem tam, powiem tam, bo zrobiłem błąd na tym, że napisałem to samo. Drugi żon rodzaje grzechów Adamowych z ignorancji albo ze słabości. I znowu Paweł. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. To znaczy, nie jestem w stanie zapobiec mojemu złemu słowu, nie jestem w stanie zapobiec mojemu złemu uczynkowi, ponieważ nie potrafię. No. Człowiek znajdzie się w sytuacji i zadziała. Źle powiem, źle zrobię. I nie czynię tego dobrego, które chciałbym czynić, ale to złe, którego nie chcę. Bo jestem za słaby, żeby zablokować to zło. I tylko takie grzechy w całości przykrywane są przez zasługę naszego Pana, bo Jezus umarł tylko za jeden grzech, ten Adama. Pamiętajmy, że Jezus nie umarł za nas, bo nas jest bardzo wiele, miliony. Jezus miał tylko jedno życie do oddania. Więc żeby mógł nas odkupić wszystkich, to musiał odkupić tylko jednego, Kto na chodzi, aby się zgłosił, żeby go Jezus odkupił? Ja tak, ja bym się zgłosił, no ale wiem, że to nie ma takiego, nie można się zgłosić, prawda? Bo to znaczyło, że nikogo z batyzma nie odkupił. A gdyby ktoś z batyzma wygrał ten konkurs, to ja bym przepadł i wszyscy my pozostali, więc Bóg bez naszej pytania nas o zdanie, raz potomku Adama, potępił w Adamie, a potem, nie pytając nas o zdanie, odkupił nas wszystkich w Jezusie. Także nasz Pan umarł za grzech Adama i zobaczmy na Ewangelii Jana 1,29. Sami mówimy z rozpędu, że Jezus jest barankiem, który gładzi grzechy świata, liczby mnogie. Ale Jana 1,29 pisze wyraźnie słowa Jana Chrzciciela naszym Panu, by on do niego szedł, żeby być oszczonym. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. W oryginał wersji też mówi w liczbie pojedynczej, grzech świata. A grzech świata jest ten jeden grzech, który Adam popełnił na początku. I Jezus ten jeden grzech odkupuje. A to jest na ten jeden grzech przekłada się na naszą ignorancję, niewiedzę odnośnie tego, co jest dobre, co jest złe, co właściwe, co niewłaściwe, co grzeszne, co niegrzeszne i na naszą słabość. Nie jesteśmy w stanie, z powodu tego, że jesteśmy już dziedzicznie obciążeni, nie jesteśmy w stanie zapobiec złemu słowu i złemu czynowi. To jest wina Adama. Nie nasza osobiście. Jezus umarł za Adama, nie za każdego z nas na ziemi. To już mówiłem. A zatem jak przez upadek jednego człowieka, zobaczmy, które są zestawione, ten jeden za jednego, a zatem jak przez upadek jednego człowieka, potępienie dla wszystkich ludzi, tak też przez sprawiedliwy czyn, ochód naszego Pana, jest sprawiedliwym czynem, jednego, przez sprawiedliwy czyn jednego, dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu, to wielu nie oznacza nie wszyscy, tylko dokładnie wszyscy. Chodzi o to, że jeden człowiek zgrzeszył, a wielu poniosą konsekwencje. Ktoś powie to w nawiązaniu elegancko. Jeden zgrzeszył, a wielu ponosi konsekwencje tego grzechu. No bo byli jego potomkami, potem on ich już spłodził, urodzili się, wypalam ze mną, utracili doskonałość, więc wielu, wszyscy stali się grzesznikami dziedzicznie. Tak też przez posłuszeństwo składaniu tego kupu jednego, naszego Pana, znowu wielu, a nie tylko jeden, dostąpił usprawiedliwienia z tego grzechu adamowego. To jest bardzo logiczny wywód Pawła, że przez upadek jednego człowieka więcej niż jeden stało się grzesznikami, wszyscy, ale jak chodziło o jego wywód, że więcej niż jeden, tak też, żeby wszyscy wiedzieli, że tylko jeden kupuje, ale ten jeden kupuje nie tylko jednego, tylko wielu, no bo tak samo było z przekleństwem. Jeden układ, wielu poniosło konsekwencje. To teraz jeden odkupił, jeden tylko odniesie z tego korzyść? Nie, też wielu odniesie. Tyle samo wielu, ile mieści się czyni. Zobaczmy to na wadze. Ze sprawiedliwością. Moja sprawiedliwość, znowu, prawda? 50%, bo brakuje mi trochę. Jezus dodaje 50% ze swojej sprawiedliwości tutaj i mamy pełne 100%. Szalki się zrównoważyły. Jeśli brakuje mi 50%, tak na tym stosunku, a reszta zapewnia Jezus, to czego oczekuje ode mnie Bóg? Jeżeli nie stać na 50% sprawiedliwości, trzeba się dokazać na wszystkim teraz, że Jezus jest gotowy przykryć nam nasze braki, które dziedzicznie mamy władami, te braki ignorancji i nieświadomości. Jeżeli mi brakuje połowy możliwości postępowania sprawiedliwego, a w połowie nie jeszcze stać, mogę w połowie przypadku postępować sprawiedliwie, to czego oczekuje ode mnie Bóg? Albo inaczej zadajmy to pytanie. Ile procent swojej sprawiedliwości przypisze mi Jezus, wiedząc, że stać mi na 50%? Ale z jakiegoś powodu wykorzystuje tylko 25 z tych 50, jak sądzimy. Jeżeli stać nas na połowę, 50%, brakuje nam drugie 50, ale z jakiegoś powodu lenistwa albo zamiłowania do mojej słabości, które są takie fajne, bo są moje, to sobie często postępuje tak, jak moja słabość mi dyktuje. Czyli chociaż nie teoretycznie stać na 50, to praktycznie postępuje tylko w 25% przypadków sprawiedliwie, bo te 25% sobie tak folguje, bo to mi się podoba, bo takie przyjemne dla mojej upadłej ludzkiej natury. Ja sądzę, Jezus mi przypisze tylko ze swojej sprawiedliwości 50 czy aż 75?
50.
Powstaje dziura. 25% nieustawione. I to jest właśnie klucz do jakiegokolwiek mamy problemy z postępem rozwoju charakteru, to jest właśnie odpowiedź. Jezus wie, na ile nas stać. I przypisuje nam, jest gotowy przypisać całą resztę, ale tylko całą resztę, na której nas nie stać. Nie przypisze tego, na to nas stać, ale z powodu umiłowania grzechu, umiłowania własnej słabości, doskonałości nie wykazujemy. Więc mówi to, że jest twoja własna odpowiedzialność. Adam ci nie zawinił. Adam ci zawinił, że ci brakuje 50, więc ja wyrównuję. Ja za niego umarłem i skoro on się skrzywdził, powiedzmy, w 50%, to ja wyrównam, bo ja za niego umarłem, czyli wyrównam ci te całe 50%, ale widzę, że u ciebie powstało jeszcze dodatkowe 25% swojego własnego lewnictwa, opieszałości albo zamiłowania do twoich słabości, które sobie to by się podobają twoje słabości. To tych 25% się nie wyrównuje. One cię, że tak powiem, obciążają. I na twoje konto musisz, musisz za to pokutować, pracować nad tym, ponieważ to jest coś, czego ja nie mogę ci z mojej zasługi przypisać. I właśnie tak powstają grzechy mieszane, których mamy najwięcej. Częściowo adamowe, bo częściowe są z ignorancji albo słabości, a częściowo świadome, bo wiemy, że dany czyn jest grzeszny, ale popełniamy go, bo nie zawsze jesteśmy w stanie go zatrzymać. To jest grzech mieszany, tych mamy najwięcej. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, znał, a nic nie przygotował i nie postąpił według woli Jego, odbierze wiele razy. Znał wolę Pana, ale nic nie przygotował. Być może po Adamie miał leństwo, lewictwo wrodzone, chociaż jego to Pan jego oczekuje, ale właśnie nie chciał mu się stać, bo było na zrobienie, postać dłużej, albo może Pan pojechał, to nie zobaczy, że nie zrobiłem, Albo zrobię tak, żeby to zwierzchu wyglądało zrobione, a tak to nie będzie dokładnie zrobione. Tam są różne możliwości, albo nie robisz nic, albo niby zrobić, a tak naprawdę tam coś. I ludzie powszechnie tak, różni majstrzy, którzy zajmujemy do pracy, prawda, wykonują swoją robotę w naszych domach czasami, to na pewno się wydaje, że dobrze, ale jak się bliżej przyjrzeć, to często to jest nietrwałe, albo źle wykonane. Mateusza, 26 rozdział. Wtedy począł się zapinać i przysięgać, mowa o Piotrze, nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiął. I wspomniał Piotra słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapieje, szybko się nie zaprzesz i wyszedłszy gorzko zapłakał. Po Adamie miał pewnie Piotr wrodzony strach przed śmiercią. Zaparcie się przez Piotra, naszego Pana, nie było grzechem całkowicie świadomym. Ale też nie było całkowicie grzechem, prawda, Adamowi. Miał wrodzony strach przed śmiercią i chociaż powiedział przed chwilą, parę dni wcześniej, że gotowy jestem umrzeć dla Ciebie, to za chwilę, prawda, przyszły moment, że życie by naprawdę może stracić, to wiemy się, że szary się zapadł. To jest wrodzony strach przed śmiercią. Nie był w stanie zapanować nad tym, chociaż wiedział, że powinien, może sam deklarację złożył. Czyli wyraził chęć, a potem niemożliwe zatrzymanie, bo to wrodzone. Nie wiem, że był to poważny grzech, ale była pokuta, to był grzech mieszany. To był grzech mieszany, prawda, który częściowo był z winy Adama, a częściowo, że on nie upilnował samego siebie. W każdym przypadku wystąpienia grzechu do jego zmycia jest konieczna pokuta, bez której, bez pokuty, dany grzech wciąż nas obciąża. Dzieci moje, to wam pisze, Jana, abyście nie grzeszyli, a jeśli by to zgrzeszył, mamy rozmównika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, On się jest ubaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Oczywiście jest grzechy całego świata. Bo to nasze, już woła o Kościele i o reszcie, którzy nie jest Kościołem, tylko wędzeni. Konieczna jest pokuta. Bardzo ważne, żebyśmy grzesząc, a robimy to cały czas, nie pozostawili żadnego grzechu bez odpokutowania, ponieważ jeżeli nie będzie pokuty, obciąża nas, dopóki ta pokuta się nie pojawi. Im dłużej zwlekamy z pokutą, tym trudniej będzie się na nią zdobyć. Tak jak podobnie jest z byciem się w niebie. Co nasz Pan radził? Żeby niech słońce nie zachodzi na wasze rozgniewanie. Niedawno miałem okazję przeczytać informację tego świata, ludzi, naukowców tego świata, psychologów, którzy mówią, że jeżeli mamy zbudzić się w nas uczucie gniewu i nie załatwimy tego gniewu w tym dniu, tylko ja prześpię się z tym gniewem, że tak powiem, to w czasie snu, podobno takie są psychologiczne uwarunkowania, ten gniew się utwarda w nas. I potem stajemy jeszcze bardziej tym gniewem skamieniałym, że go następnego dnia będzie się trudniej usunąć. I to właśnie tłumaczy wiele rzeczy, że jak ludzie nie załatwią między sobą różnych utarczek, prawda, jakiś tam gniewa, albo właśnie tego gniewu, jaki powstał, to potrafią do końca życia się nie odzywać, pewnie, bo to każdy dzień utrudnia. Także nasz Pan, mając psychologię człowieka, doskonale wiedział, pogniewacie się na siebie? Możliwe, ale nie załatwcie to w jednym dniu, bo on wiedział, że każdy dzień, każda noc, równie podobno, tak psychologię. To bardzo dziwne jest rzeczy, że teraz coraz częściej naukowcy, psychologowie, albo różni inni naukowcy, także ci, którzy tam badają pochodzenie człowieka, coraz zaczynają mówić takim głosem coraz bardziej biblijnym. To znaczy, nasz Pan mówił o tym takim, niech słońce nie zachodzi, okazuje się, że w czasie nocy następuje najgorsze utrwalenie gniewu. Zatem jak się na kogoś pogniewamy następnym razem, na przykład się pogniewacie na siebie, załatwcie to przed upływem tego dnia. Bo to będzie trudno. Najlepiej pokutować natychmiast po popełnieniu grzechu. A w przypadku grzechu nieświadomego, bo one grzecha są nieświadome, bo wtedy nawet nie wiemy, że zgrzeszyliśmy, prawda? To natychmiast po uświadomieniu sobie tego grzechu nieświadomego, bo kiedyś może, o ludzie, to moje zachowanie sprzed tygodnia, miesiąca, roku, pięciu lat było nie tak jednak. Wtedy to nie zdawał sobie tego sprawy, a teraz na podstawie, nie wiem, jakichś tam przykładów, innych tekstów, rozmów, doświadczenia życiowego, które zdobyłem, dochodzę do wniosku, że to nie było właściwe zachowanie. To co, tylko dlatego, że wtedy nie widziałem, to nadal nie powinienem tego, że tak powiem, odpokutować, no to nie wziąłeś, ale teraz wiesz. W przeciwnym wypadku taki początkowo nieświadomy grzech staje się grzechem świadomym, bo już teraz wiesz. No i powinieneś do tego powrócić. Jeżeli jest tylko możliwe, naprawdę nawet grzech sprzed pięciu lat, o którym wtedy nie wiedziałeś, że było niewłaściwe, a dzisiaj ci nagle to się wyjaśni. Znowu nasz Pan na koniec. Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Dał samego siebie na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach. Liczba Boga, bo o naszym Panu Jego kupie świadczy się obecnie. Większość ludzi na razie się tym nie przyjmuje, ale także będzie wieku wyśledzenia, kiedy wszyscy ludzie zdrowi wyjdą, czy chcą, czy nie chcą, wyjdą. To jest kwestia przyjdzie wspaniałe ludzi. Prawda? Jak wyjdą z domu i nagle okazuje się, że nawet nie wiedzieli, że Bóg coś takiego przygotował, że ich znowu wszystkiego prowadzi. I poganina, i chrześcijanina, i lepszego, i gorszego, i sprawiedliwego, i niesprawiedliwego, i półsprawiedliwego. Wszystkich i osieci każdego człowieka, który kiedykolwiek się narodzi. I tyle w mojej wykładzie na temat usprawiedliwienia człowieka. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla naszej korzyści. Dziękuję wszystkim za uwagę.
Dziękuję bardzo.